Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież Franciszek udzielił sakramentu chrztu syjamskim siostrom cudownie rozdzielonym w wyniku operacji w szpitalu Bambino Gesù.
Ojciec Święty i Kościół w Ameryce stają w obronie ludów tubylczych Amazonii. Istnienie wielu z nich jest zagrożone z powodu pandemii.
Kościół w Indiach wzywa do poszanowania praw chrześcijańskich dalitów należących do najniższej kasty społecznej.
10 sierpnia witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty ochrzcił bliźniaczki syjamskie, które zostały rozdzielone dzięki bezprecedensowej operacji w watykańskim szpitalu Bambino Gesù. Było to marzeniem ich mamy, która pragnęła, by Erwina i Prefina mogły otrzymać ten sakrament z rąk papieża przed powrotem do Republiki Środkowoafrykańskiej. Ceremonia odbyła się w kaplicy Domu Świętej Marty.
O dziewczynkach stało się głośno przed miesiącem, gdy watykański szpital pediatryczny poinformował, że jego lekarzom udało się dokonać niemożliwego. Mające prawie 2 lata siostry były zrośnięte karkiem i czaszką oraz miały wspólny układ krwionośny. Szef zespołu neurochirurgów stwierdził, że ambitny cel został zrealizowany. Obie dziewczynki czują się dobrze, a ich rehabilitacja postępuje właściwie.
Moje córki urodziły się jakby drugi raz, dostały szansę na normalne życie, będą mogły biegać ze swoimi rówieśnikami, śmiać się i chodzić do szkoły, być może zostaną lekarzami ratującymi życie innych, mówi mama dziewczynek. Już wkrótce cała trójka wróci do Republiki Środkowoafrykańskiej, gdzie będzie pod kontrolą lekarzy z działającej w stolicy tego kraju filii szpitala Dzieciątka Jezus. Powstała ona na prośbę Franciszka, który w czasie wizyty w Bangi przekonał się na własne oczy, że dzieci w tym kraju nie mają odpowiedniej opieki medycznej i postanowił temu zaradzić.
Pandemia COVID-19 obok ubóstwa, dyskryminacji oraz eksploatacji dóbr naturalnych stanowi wielkie niebezpieczeństwo dla 370 milionów osób należących do ludów tubylczych. Tylko od lipca obecnego roku odnotowano na kontynencie amerykańskim w tej grupie ponad 70 tysięcy przypadków zarażeń. Ponad 2 tysiące osób zmarło.
Amazonia należy do terenów najbardziej zagrożonych. Problem ciągle narasta i wiąże się dodatkowo z wykorzystywaniem ekonomicznym oraz niszczeniem natury na terytoriach zamieszkiwanych przez ludy tubylcze. Dalsze istnienie wielu z nich znajduje się w niebezpieczeństwie, mówi biskup Piero Conti z brazylijskiej diecezji Macapá.
Kto zaniósł koronawirusa do najbardziej odległych wiosek? To byli ci, których my nazywamy garimperos, czyli poszukiwacze złota. Są to sytuacje trudne do kontrolowania, dlatego izolacja jest potrzebna, a jeśli wioski znajdują się bardzo daleko, kiedy ktoś źle się czuje, to czasami trzeba wzywać helikoptery i samoloty. Dlatego ważne jest, aby wymagać od rządu, ministerstw i innych organizacji odpowiedzialnych za zdrowie Indian, aby czynili to, co jest możliwe. Należy bronić tego, co wyraziliśmy w dokumencie Querida Amazonia, czyli przekonywać, jaka jest właściwa droga, ponieważ inaczej ceną zawsze będzie okupowanie ziemi, wycinanie lasów oraz zniszczenie natury. Niektórym się wydaje, że mogą robić to, co im się podoba, ale to nie jest prawda.
Ponad 200 tysięcy marynarzy na całym świecie utknęło na statkach z powodu zagrożenia koronawirusem. Wśród nich cały czas obecni są wolontariusze i księża tworzący duszpasterstwo ludzi morza. Pocieszają, sprawują sakramenty, czasem robią drobne zakupy. Do tych, do których dostęp jest niemożliwy, starają się docierać za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Kiedy cały świat zatrzymał się z powodu pandemii, marynarze wciąż pracowali, transportując m.in. żywność, leki i sprzęt medyczny. Teraz w związku z zagrożeniem koronawirusem na wielu statkach niemożliwa jest wymiana załóg. Mamy obowiązek im pomóc, mówi ksiądz Bruno Ciceri, odpowiedzialny za duszpasterstwo ludzi morza w dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka.
Granice były zamknięte, samoloty już nie latały, więc marynarze utknęli na statkach, a ich kontrakt podpisany na 8-10 miesięcy przedłużył się z czasem o kolejne pół roku. Apeluję do wszystkich rządów i władz portowych. Marynarze są niezbędnymi pracownikami, nie tylko dla gospodarki Włoch, ale dla gospodarki światowej i dlatego powinniśmy stworzyć specjalne kanały ułatwiające wymiany załóg. W przeciwnym razie u tych ludzi będzie narastało zmęczenie, powiększał się stres, zwłaszcza psychiczny. Otrzymałem od naszych kapelanów kilka raportów dotyczących marynarzy, którzy nie wytrzymali tej presji i popełnili samobójstwa.
W Bazylice Matki Boskiej Pocieszenia w Turynie odbyły się święcenia biskupie ojca Giorgia Marengo, mianowanego 2 kwietnia przez papieża administratorem apostolskim Ulan Bator w Mongolii. W tym azjatyckim kraju żyje 1300 ochrzczonych na 3,5 miliona mieszkańców. 30% stanowią nomadzi. 1/3 żyje poniżej progu ubóstwa. Od 2003 roku posługują tam misjonarze Maryi Pocieszycielki.
Biskup Marengo prawie całe kapłańskie życie przeżył w Mongolii. Jego święcenia biskupie odbyły się jednak w Turynie ze względu na surowe przepisy antypandemiczne panujące w miejscu sprawowania posługi. Zamknięte w obecnej chwili są tam miejsca kultu, a wizy nie są udzielane.
Chrześcijaństwo w Mongolii istnieje, było przeżywane i praktykowane już w czasach starożytnych. Wiemy, że jeszcze przed rokiem tysięcznym chrześcijaństwo w wersji syryjskiej, nazywane nestoriańskim, było obecne i w pewien sposób zapuściło korzenie również w Mongolii. Następnie z powodu różnych przyczyn historyczno-kulturowych, po epopei Imperium Mongolskiego, praktyka chrześcijańska faktycznie zniknęła i ustąpiła miejsca tradycji buddyjskiej, tybetańskiej. Ta zakorzeniła się w rzeczywistości, dając początek bardzo oryginalnej formie buddyzmu, który nazywany jest buddyzmem mongolskim. To dlatego przez wiele wieków chrześcijaństwo nie było tutaj obecne. To jest przyczyną tego, że w potocznej świadomości chrześcijaństwo jest czymś nowym, przybyłym z zewnątrz, w czasach współczesnych. Nie uwzględnia się faktu, że było już obecne w zamierzchłej przeszłości.
Chrześcijanie w Indiach obchodzą dziś tak zwany Czarny Dzień, mający za zadanie przypomnienie o losie chrześcijańskich Dalitów, czyli ludzi należących do najniższej kasty, tak zwanych niedotykalnych. W inicjatywę włączają się wszystkie kościoły obecne w tym kraju, zarówno katolickie, jak i protestanckie. Głównym wydarzeniem jest pokojowy marsz przed katedrą Najświętszego Serca Jezusa w Delhi, który jest wołaniem o przestrzeganie praw chrześcijańskich Dalitów.
Data manifestacji przypomina o tym, że 10 sierpnia 1950 roku władze Indii przyjęły prawodawstwo zapewniające przywileje Dalitom wyznającym hinduizm. Gwarantuje ono m.in. odpowiednią liczbę miejsc w szkołach i na uczelniach, a także miejsca pracy w instytucjach państwowych. Z czasem prawo zostało rozszerzone na niedotykalnych buddystów i sikhów, nadal nie obowiązuje jednak chrześcijan i muzułmanów. To prawo pogłębia wykluczenie i dyskryminację, mówi arcybiskup Felix Machado.
To Dzień Sprawiedliwości, który ma na celu przebudzenie ludzi i uświadomienie im, że prawa niedotykalnych są łamane, albo może lepiej trzeba powiedzieć, iż nie mają oni żadnych praw. Widać to choćby w czasie pandemii koronawirusa, gdzie są najbardziej narażeni na zakażenie, ponieważ w poszukiwaniu pracy muszą się często przemieszczać, są traktowani jak niewolnicza siła. siła robocza. Te ostatnie miesiące były dla nich prawdziwą drogą krzyżową, bo pozostali bez środków do życia. Wobec nich nie używa się siły. Dyskryminacja ma charakter bardziej subtelny. Na przykład dla dzieci Dalitów brakuje miejsc w szkołach publicznych, a brak edukacji determinuje całe późniejsze życie. Stąd jako Kościół staramy się zaradzić temu problemowi. Kasta naznacza codzienne życie w Indiach, więc jeśli ktoś jest Dalitem, czyli niedotykalnym, nie ma chociażby dostępu do służby zdrowia i szpitala.
Włoskie środowiska prorodzinne i stowarzyszenia broniące życia protestują przeciwko zapowiedzianej przez ministra zdrowia tego kraju liberalizacji pigułki aborcyjnej RU486. Nowe zasady znoszą obowiązek hospitalizacji kobiety i wydłużają o 2 tygodnie możliwość dokonania aborcji farmakologicznej z 7 do 9 tygodnia życia.
Przewodnicząca Ruchu na Rzecz Życia wskazuje, że ułatwienie tej praktyki może oznaczać jeszcze większą banalizację aborcji. Dąży się do tego, by niepożądaną ciążę przekształcić w coś w rodzaju przykrej dolegliwości, której można się pozbyć, zażywając pastylkę, mówi Radiu Watykańskiemu Marina Cassini.
Mamy do czynienia z realną i normalną aborcją. Nie jest to jakaś mniejsza aborcja, ponieważ nie są używane narzędzia chirurgiczne. To próbuje nam wmówić propaganda promująca użycie pigułki RU486. Mamy do czynienia z prowokacją ideologiczną, której celem jest banalizacja aborcji. W centrum tej kłamliwej propagandy stoi stwierdzenie, że ta pigułka chroni zdrowie kobiety i ogranicza jej cierpienia wywołane aborcją. Wiemy doskonale, że tak nie jest. Chodzi głównie o oderwanie aborcji od jakiejkolwiek kontroli medycznej i, co gorsza, o wydłużenie okresu, w jakim można ten środek przyjmować, aż do 9 tygodnia ciąży.
Pigułkę aborcyjną można otrzymać zarówno w publicznych szpitalach, jak i prywatnych placówkach. Po pół godzinie od jej przyjęcia kobieta będzie mogła wrócić do domu. Tym samym zniesiona zostaje zasada hospitalizacji, której celem była ochrona zdrowia kobiety w przypadku możliwości wystąpienia komplikacji. Aborcja we Włoszech jest legalna od 1978 roku. Pigułka aborcyjna została zalegalizowana dekadę temu.
Z dziękczynieniem za 40 lat pielgrzymowania, z intencjami modlitwy za Kościół i Polskę, ale także za ofiary katastrofy w Bejrucie, na Jasną Górę dotarła piesza pielgrzymka wrocławska. Przybrała formę sztafety. Każdego poranka na trasie stawały 2 kolejne grupy. Dzięki temu w ciągu 8 dni rekolekcje w drodze odprawili reprezentanci wszystkich tradycyjnie wyruszających ze stolicy Dolnego Śląska 21 grup. W sumie około 1000 osób.
Ulepłam odcinek Bochki Wielkie do Blachowni i dzisiaj przyjechałam specjalnie na Jasną Górę. Bardzo się ucieszyłam, że mogę uczestniczyć w tym roku w pielgrzymce pomimo pandemii. Mimo wszystko, że się udało, dlatego że wszyscy myśleli, że w ogóle nie wyruszymy.
Całą drogę przemierzył z Wrocławia biskup Jacek Kiciński, który odbył swą 20. pielgrzymkę.
To było też takie nasze świadectwo wiary. Pielgrzymki, kiedy one się rodziły? W najtrudniejszych czasach, wtedy, gdy były różne cierpienia, choroby, zarazy, gdy były wojny, no wtedy ludzie pielgrzymowali. Pielgrzymować z mądrością, roztropnością i to jest najważniejsze. Przede wszystkim z wiarą i zaufaniem.
Ksiądz Tomasz Płukarski, przewodnik wrocławskiej pielgrzymki, podkreślił, że szczególną intencją zanoszoną w drodze była także modlitwa za Bejrut.
Mieliśmy bardzo świeże informacje z samego Bejrutu, bowiem w zeszłym roku z nami pielgrzymował Libańczyk związany z duszpasterstwem akademickim Maciejówka i w dniu, kiedy szło duszpasterstwo, szedł ksiądz przewodnik. Mieliśmy stałe informacje, co się dzieje w Bejrucie i nasza pielgrzymka również za wszystkie ofiary tego tragicznego wydarzenia się modliła.
Uczestnicy pielgrzymki mówili o wielkiej życzliwości mijanych po drodze ludzi, którzy choć nie mogli gościć pątników w swych domach, to jednak wspierali ich. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.